No chciałbym ogłosić, że cykl naszego zwiastowania pod tytułem 40 dni miłości dzisiejszej niedzieli dobiega końca. Niektórzy się cieszą, niektórzy się mniej cieszą. Kochani, a dzisiejsze słowo jest podsumowaniem tego, o czym mówiliśmy przez te kilka tygodni. Jeśli macie lekcję do dzisiejszego kazania, to powinna być ona w witaku. Wyjmijcie, jeśli nie macie, podnieście rękę, zaraz ktoś do was przyjdzie. Jeśli mamy wydrukowane, to ktoś poda wam. Dziękuję, trzymajcie, mam nadzieję, że jeszcze są. Jak nie ma, to ja swoją oddam chętnie. Tutaj widzę w pierwszym rzędzie. Są jeszcze, tak? Są jeszcze lekcje, to tutaj macie jedną na cały rząd. A dzisiejszy temat jest niezmiernie ważny. Jak mówiłem, będzie to podsumowanie tego wszystkiego, co do tej pory mówiliśmy, a tytuł, i poproszę o pierwszy slajd, chciałem powiedzieć o pierwszy psalm, o pierwszy slajd. Tytuł dzisiejszego zwiastowania brzmi Sekrety nieustającej miłości. Kochani, kiedy przechodzimy przez wielkie życiowe zmagania, kiedy wiele rzeczy wokół nas się zmienia, jednego możesz być pewien lub jednego możesz być pewna. Miłość Boża nie ulega zmianie. W Księdze Izajasza czytamy Boże wyznanie do człowieka. Miłością wieczną umiłowałem Cię. Tam nie jest napisane miłością wieczną, tylko miłością wieczną umiłowałem Cię, czyli miłością, która nigdy nie ustaje, która nigdy się nie kończy. Boża miłość się nie zmienia. I to, ta prawda jest fundamentem potężnego, stabilnego chrześcijańskiego życia. To, przez co przechodzisz, jakiekolwiek doświadczenia dotykają Twojego życia, możesz być pewien, że z Tobą jest niezmienna Boża miłość. Bóg nigdy nie przestanie Ciebie kochać. I co ciekawe, Bóg nakazuje nam, abyśmy ten sam rodzaj miłości, którą On ma do nas, okazywali także innym ludziom. Przecież Jezus powiedział, takie jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak? Tak, jak ja was umiłowałem. To znaczy, że mamy kochać stałą, niezmienną, mocną, niezachwianą, wiecznie, ciągle trwającą miłością. Ktoś kiedyś powiedział, że miłość nie jest prawdziwa, dopóki nie jest wieczna. Pomyślcie nad tym stwierdzeniem. Miłość nie jest prawdziwa, dopóki nie jest wieczna. Czy jest w ogóle możliwe, żebyśmy my, ludzie, mogli posiąść taką miłość, która trwa całe życie? Czy można kochać innych ludzi w ten sam sposób, jak Bóg kocha nas, konsekwentnie, bezwarunkowo i wiecznie? Ktoś powiedział inne słowa. Ktoś powiedział tak. Naprawdę nie zrozumiesz doskonałej miłości, dopóki nie jesteś w związku małżeńskim minimum 25 lat. No ja do końca się z tym nie zgadzam, bo uważam, że można nie być w związku małżeńskim, a też mieć w swoim sercu miłość wieczną. Ale spróbujmy mały eksperyment. Kto z was jest w związku małżeńskim między od 20 do 30 lat już? Niech powstanie. Albo podniesie rękę. Powstańcie, tak, tak. To mamy dwie osoby, słuchajcie. Możemy im zaklaskać, słuchajcie, to jest czyn bohaterski. A kto jest w związku małżeńskim od 30 do 40 lat? Można powstać. Darku, nie wstydź się, to jest normalnie nie tylko urodziny. A może jest ktoś z was, kto jest więcej niż 40 lat w związku małżeńskim? No na poprzednim nabożeństwie była jedna osoba, 54 lata już, czyli Wiesiu i Wiesław Rawscy są już ponad 40 lat. Jest Wiesiu, tak? A tutaj mamy też ponad, no gratulujemy. Słuchajcie, to jest naprawdę, naprawdę wielka, wielka rzecz. Nie wiem, czy zgodzicie się z tym, że miłość, może tak, czy zgodzicie się z tym, że zakochać się nie jest tak wcale trudno? Prawda? Jak ktoś jest kochliwy, to może się szybko zakochać. Bardzo łatwo można być pobudzonym, zakochać się, lecz cud następuje dopiero wtedy, kiedy przechodzi ta miłość w wieczność, kiedy przeszła już prawie całe życie i nadal jest taką samą pasją gorącą. To jest cud. Bo zakochanie tak naprawdę nie jest żadną sztuką. Sztuką jest pokochać i kochać przez całe życie. Pamiętam kolega z technikum, Któregoś razu przestał się już uczyć, zostawał coraz gorsze oceny. Pan profesor wezwał go, mówiąc mu, no, że coś się stało. Na to on powiedział panu profesorowi, bo pan profesor nawet nie wie, co to znaczy ucucie. Tak jak powiedziałem, zakochanie nie jest żadną sztuką. Sztuką jest kochać przez całe życie. Przeżyć, tak jak tu dzisiaj była mowa, 20, 30, 40, a nawet 50 lat. A nam, ja też mam już ponad 20-letni staż, mogę wam zagwarantować, że gdybyście mieli okazję wysłuchać świadectw tych par, to by się okazało, że przeszli wiele zmagań, wiele trudów, wiele napięć, trochę awantur, trochę doświadczeń, że nie zawsze było tak dobrze, że wiele razy pewnie pojawiła się myśl, to jest trudne, poddaję się, rezygnuję, wyprowadzam się, ale oni tego nie zrobili. Jeśli będziesz chciał zbudować miłość, która przetrwa całe życie, musisz znaleźć sposób, aby pokonać takie rzeczy jak trudności, niezgody, różnice, rozczarowania, klęski, depresje, opóźnienia, wątpliwości, śmierć, długi, wymagania i problemy. To nie są łatwe rzeczy do pokonania, ale jest jedna rzecz o wiele trudniejsza. To jest rozwód. Jak zdobyć miłość, która przetrwa całe życie? Są pewne rzeczy, jeśli chcesz, aby twoja miłość przetrwała całe życie, są pewne rzeczy, których nigdy nie możesz zrobić. Ale są też rzeczy, których nigdy nie należy zaniechać, jeśli zamierzamy zbudować coś trwałego, miłość wieczną. Są rzeczy, których nigdy nie należy zaniechać. I dzisiaj o tych rzeczach będziemy mówić. A można je znaleźć, tak jak czytamy przez ostatnie tygodnie w pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, w tak zwanym hymnie o miłości. Czytamy tam takie stwierdzenie, że miłość nigdy nie przestaje być cierpliwa, miłość nigdy nie przestaje wierzyć, miłość nigdy nie przestaje pokładać nadziei i miłość nigdy się nie poddaje. I jeśli będziesz uczył się kochać innych ludzi, w taki sposób, jak Bóg kocha ciebie. Jeśli będziesz uczył się posiąść trwałą Bożą miłość, która przetrwa całe życie, przetrwa różnego rodzaju zmagania, to będziesz musiał nauczyć się tych rzeczy, które są tutaj zapisane. Zdobyć, nazwę to tak bardzo prosto, zdobyć kilka nawyków, które pozwolą ci pałać miłością, którą można nazwać miłością wieczną. Z tego wiersza, który dzisiaj przed chwilą czytałem i z tego całego fragmentu pierwszego listu do Koryntian 13 rozdziału można wywnioskować co najmniej cztery rzeczy, które pozwalają zbudować miłość, która przetrwa wiecznie. Pierwsza rzecz, o której dzisiaj chcę mówić, to miłość, jeśli ma być miłością nieustającą, rozszerza zakres łaski. Bez łaski trudno rozwinąć jakąkolwiek relację. To było moje odkrycie z tego tygodnia. Bez łaski jest trudno rozwinąć jakąkolwiek relację. Biblia mówi nam o tym, że łaska jest częścią miłości. Nie będziesz miał dobrych relacji, dopóki nie będziesz miał przebaczenia, litości, cierpliwości, akceptacji, łaski. Musisz umieć odpuszczać, musisz potrafić przepuszczać pewne rzeczy, musisz wytrzymać i potrafić znieść pewne rzeczy i pewne sytuacje. Po prostu musisz rozszerzyć zakres swojej łaski, rozciągnąć zakres swojej łaski. Czytamy w Bożym Słowie, że miłość nigdy nie przestaje być cierpliwa. Miłość nigdy nie przestaje być cierpliwa. Parafraza tego fragmentu mówi tak. Miłość wszystko wytrzymuje. Miłość cierpliwie wszystko przyjmuje. Miłość jest zawsze gotowa do tolerancji. Musisz zatem uwzględnić błędy, pozwolić na pomyłki. To jest ciekawe, że słowo, które brzmi miłość nie przestaje być cierpliwa albo miłość jest zawsze cierpliwa, jest to słowo, które z greckiego języka dosłownie znaczy przykryta dachem. Pomyślcie o tym. Przykryta dachem. Kto z was by chciał mieszkać w naszym klimacie w domu bez dachu? To słowo brzmi właśnie, miłość rozciąga łaskę tak jak dom jest przykryty dachem. Łaska zabezpiecza, łaska zasłania, Dzięki łasce można przetrwać burze, opady, wiele różnych historii. Łaska jest dachem, który zakrywa dom, w którym mieszkamy. Rozciągnij zakres swojej łaski. Dach przykrywa i zabezpiecza. I w ten sam sposób, ten rodzaj miłości, cierpliwej miłości, łaskawej miłości, przykrywa relacje, pozwala przymknąć oczy na pewne sprawy. To nie jest miłość, która pociąga ludzi do odpowiedzialności za każdy, nawet na najdrobniejszy błąd. To jest miłość, która nie szuka swego. Ludzie bardzo łatwo popełniają głupstwa i potrzebują mieć ten dach łaski nad swoimi relacjami. Ten dach to miłość, która rozszerza zakres łaski. A wiecie, dlaczego łaska jest potrzebna w miłości? To było moje odkrycie też tego tygodnia. Wiecie, dlaczego łaska jest potrzebna w miłości? Jeśli jesteś w małżeństwie, to łaska jest potrzebna w miłości, dlatego, dobrze, że nie ma mojej żony, poślubiłeś grzesznika. I, co ważniejsze, sam jesteś grzesznikiem. I dlatego potrzebujemy rozciągnąć zakres łaski. Potrzebujemy przykryć to z dachu łaski. A jest moja żona. Jeśli jesteś w małżeństwie, to pamiętaj, że obydwoje jesteście niedoskonali, a dwoje niedoskonałych ludzi nigdy nie stworzy doskonałej relacji. Nigdy nie stworzy doskonałej relacji. To się nie może zdarzyć. I może was zaskoczę. Ale nie ma coś takiego jak idealne w 100% małżeństwo. Nie trać więc czasu na szukanie czegoś, co nie istnieje. To do kilku moich przyjaciół. Nie ma też czegoś takiego jak w 100% doskonała przyjaźń bez skazy. Więc zakończ poszukiwania takiej przyjaźni. Dwoje wadliwych ludzi nie może stworzyć doskonałej relacji, ponieważ nie ma ani jednego... Jakiego? Sprawiedliwego. Jakże trudno nam się przyznać do tych Bożych prawd. Nikt z nas nie postępuje prawidłowo w 100% naszego czasu. A jeszcze inny wiersz dodaje, że jeśli mówimy, że nie jesteśmy grzesznikami, to sami siebie oszukujemy i prawdy w nas nie ma. I jeśli myślisz, że wszystkie twoje problemy w życiu są wynikiem błędów innych ludzi, z którymi masz relacje, to tak naprawdę nie masz styczności z rzeczywistością. Rozminąłeś się z rzeczywistością. Prawda jest taka, że każdy z nas popełnia jakieś błędy. Jak śpiewa jeden z moich ulubionych zespołów, do tanga trzeba i do kłótni tak samo. Do niezgody tak samo. To nie jest tylko i wyłącznie błąd jednej osoby. Często wina leży po obu stronach. A Biblia zachęca nas, abyśmy okazywali sobie nawzajem łaskę. A wiecie, dlaczego mamy sobie nawzajem okazywać łaskę? Bo łaska jest mostem dwukierunkowym. Łaska to jest most dwukierunkowy. Dlaczego? Spróbujmy sobie wyobrazić łaskę jako obraz mostu dwukierunkowego. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli ja nie okazuję łaski, to czego nie będę otrzymywał? Łaski. Jeśli spalę most z moją częścią, to spali się też druga część. Łaska jest mostem dwukierunkowym. Co siejesz, to będziesz także zbierał. Potrzebujemy łaski. Łaska jest drogą dwukierunkową. Nie chcesz przecież spalić mostu, po którym sam chcesz dostać się do nieba. Jezus powiedział, że nie możemy przyjąć czegoś, czego sami nie jesteśmy chętni dać innym. To jest od Jezusa, który powiedział, jeśli nie przebaczycie, to pamiętacie to słowo. Biblia mówi nam, że sposobem na budowanie silnych relacji jest traktowanie innych ludzi w taki sam sposób, jak Bóg potraktował nas. Stąd też czytamy, przyjmijcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga Ojca. Przyjmowanie innych ludzi to rozszerzanie dachu łaski. A jednym ze sposobów, i tu jest powtórka z tego, co było mówione, jednym ze sposobów rozszerzania łaski to jest proces słuchania innych ludzi. Wiecie, to dla mnie jest wielki problem. Ja jestem gadacz i z zawodu, i z natury. Ale jeśli chcesz rozszerzyć zakres łaski, to musisz zacząć słuchać innych ludzi. Wiecie, jest taki rodzaj żab, która gdy zaczyna rechotać, to pewien mięsień wyłącza jej słuch. Rechocze i sama nie słyszy, że rechocze. I tak wielu z nas działa. Rechoczemy i sami nie słyszymy. Gdybym zadał wam pytanie, kto z was, budząc się rano, myśli sobie, dzisiaj będę marudny, wredny i zgorzkniały. Nikt z nas tego nie planuje, prawda? Ale w życiu tak się zdarza, że zaczynamy być marudni i tak dalej, ale włącza się ten mięsień, który nam odcina słuch i sami siebie nie słyszymy. Dlatego potrzebujemy nawzajem czego? Łaski. Potrzebujemy rozszerzyć zakres łaski, potrzebujemy słuchać siebie nawzajem, ponieważ słuchanie powoduje zrozumienie, a zrozumienie rozszerza zakres łaski. Potrzebujemy po prostu okazywać łaskę. Ze względu na miłość bądźcie pokorni i delikatni dla siebie nawzajem. Bądźcie dla siebie cierpliwi, uwzględniając wasze błędy i słabości. To znaczy, że jeśli chcesz posiąść miłość, która przetrwa całe życie, to musisz być wyrozumiały na błędy, pomyłki, musisz być przygotowany, że inni nie spełnią twoich oczekiwań, że coś złego zrobią. I teraz przerwa. Jak myślisz? Komu w tym tygodniu powinieneś okazać łaskę? Nad kim w tym tygodniu musisz rozciągnąć swój dach łaski? W notatkach mam taką wzmiankę. Może pastorowi za kiepskie żarty, które odpowiada. Ale prawda jest taka, że potrzebujemy dla siebie być bardziej łaskawi niż jesteśmy. To jest punkt wyjścia. Okazać łaskę, ponieważ miłość nigdy nie jest niecierpliwa. Jest druga rzecz, której musimy się nauczyć. Też niełatwa, ale możliwa z Bożą pomocą. Nieustająca miłość wyraża wiarę, wyraża ufność, zaufanie. Jeśli chcesz mieć miłość w małżeństwie, w przyjaźni, w relacjach, miłość, która trwa całe życie, to miłość ta musi wyrażać wiarę. Wiara i miłość przeplatają się ze sobą, ponieważ miłość buduje się na zaufaniu, na wierze. I mówię tutaj o wierze w drugiego człowieka, wierze w ludzi. Do wiary w Boga przejdziemy. Właśnie tym jest miłość. Ja wierzę w Ciebie, ufam Tobie, darzę Cię zaufaniem. Wiara nie jest zastraszona. Wiara nie ma lęku. I miłość nie jest zastraszona. Miłość nie jest zaniepokojona. Biblia mówi, że w miłości nie ma żadnego lęku. W miłości nie ma bojaźni. Nie ma strachu. Jeśli się kogoś boisz, to znaczy, że go nie kochasz. Jeśli ktoś się boi ciebie, to również nie kocha ciebie. Biblia mówi, że w miłości nie ma lęku, nie ma strachu. Miłość i strach to przeciwieństwa. Biblia mówi, że ta wiara i miłość idą razem w parze, ponieważ miłość zbudowana jest na zaufaniu. Kiedy komuś ufasz, jesteś w stanie również go kochać. Nie możesz kochać kogoś, kogo nie ufasz, komu nie ufasz. Nie możesz. Tak więc jeśli będziesz chciał kogoś pokochać, to musisz mu zaufać. I sami wiemy, że jednym z największych wrogów relacji jest po prostu zazdrość, czyli brak ufności. A więc nie tylko musisz rozszerzyć zakres łaski, musisz także wyrazić wiarę. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, myślę, że możesz to zrobić, dasz radę, ponieważ Biblia mówi, że miłość nigdy nie przestaje wierzyć. Inny przekład mówi, że miłość zawsze ufa. Miłość zawsze pokłada ufność. A jeszcze inny przekład mówi, że miłość nigdy nie traci wiary. Ale zatrzymajmy się na chwilę. Gdybyśmy dotknęli tego tematu głębiej, to moglibyśmy spojrzeć na ludzi przez pryzmat właśnie zaufania. Generalnie są trzy rodzaje ludzi. Pierwsi to są ludzie, którzy ufają wszystkim. Tacy ludzie, można powiedzieć, łatwowierni. Wierzą we wszystko i wszystkim. Pamiętam, jak kiedyś na studiach mieliśmy rano pójść kelnerować, bo pracowaliśmy w ośrodku czasowym. Na 5 rano otwieram oczy, widno jakby była już 8. Patrzymy na zegarki, 5, jeszcze nie powinniśmy być w pracy, ale tak widno jak 8. Ja zawsze miałem takie szczęście, że jak losowaliśmy, kto ma iść do recepcji, a recepcja była w innym budynku daleko, to zawsze ja wylosowałem Więc wylosowałem, że mam biec do recepcji i biegnąc do recepcji sobie myślę, co ja wymyślę, jak wrócę, jak się okaże, że 5:00. I wpadłem na pomysł. Powiedziałem im, że w Stanach Zjednoczonych był niekontrolowany wybuch bomby atomowej, Ziemia zmieniła kąt nachylenia i dlatego tak wygląda, o 5 rano wygląda, jakby była 8. Wszyscy uwierzyli, pobiegli na recepcję słuchać tego. Nie powiem, co się stało ze mną później, jak wrócili. Ale są ludzie, którzy są łatwowierni, wierzą we wszystko. Jest druga grupa ludzi, to są cynicy. Cynik w nic nie wierzy i nikomu nie wierzy. I jest trzecia grupa ludzi. To są zdrowi ludzie. To są ludzie, którzy kochają. Biblia mówi, miłość zawsze pokłada ufność. Miłość nigdy nie przestaje wierzyć. Miłość nigdy nie traci wiary. Tacy ludzie darzą zaufaniem, nawet jeśli coś jest wątpliwe. Powiem może tak, zadam wam pytanie. Co jest bardziej mądre? Być ufnym czy być cynicznym? Wiecie, gdybyśmy tak szczerze sięgnęli do naszych serc, to jesteśmy nauczeni tego, synku, pamiętaj, żebyś nie był zbyt ufny. Jesteśmy wychowani w takim świecie. Łatwiej wybrać, by być cynicznym niż ufającym. A wiecie, co mówią badania? Badania mówią, że lepszą rzeczą w życiu jest być osobą bardziej ufającą niż cyniczną. Ludzie ufni są konsekwentnie mniej łatwowierni. Tak wykazały badania. To jest niesamowite. Ludzie ufni są mniej łatwowierni. Ludzie ufni mają wyższy poziom inteligencji. Ludzie ufni są bardziej szczęśliwi niż cynicy. I fakt jest taki, że lepiej ufać za dużo niż za mało. Biblia mówi o tym i potwierdzają to psychologiczne badania, że do życia przygotowani są ludzie, którzy uczą się bardziej ufać. Zatem zaufanie i miłość idą razem w parze. Nie możesz kogoś kochać, jeśli mu nie ufasz. I jednym z kluczowych dowodów zaufania jest twoja gotowość do tego, aby dawać ludziom drugą szansę, jeśli coś w swoim życiu spaprzą. Nie ma tutaj Wacka Latuszka, ale ja ten przykład opowiadałem pewnie ze 100 razy tutaj. Jak wiecie, ja rozwaliłem wszystkie kościelne samochody. I pamiętam, jak rozbiłem Mercedesa towarowego, przyjechałem, pastor Bański wyszedł, rozejrzał się, wyjął kluczyki i dał mi busa Volkswagena, którego tego samego dnia zarysowałem. Ale dostałem kolejną szansę. Pamiętam pierwsze moje kazanie, też wam o tym opowiadałem. Gdy je skończyłem, klęknąłem za kazalnicę, bo taki był zwyczaj w naszym kościele, kazalnica była drewniana i modliłem się, żeby wszyscy słuchacze wyszli, zanim ja wyjdę za tego miejsca, ponieważ wiedziałem, że w życiu kaznodzieją nie będę. I wiecie, co jeszcze pamiętam z tego nabożeństwa? Pamiętam starszą kobietę, która podeszła do mnie, uścisnęła mi rękę i powiedziała, to było super kazanie. Pamiętam chłopaka, jakieś 10 lat temu, stworzyliśmy w szkole drużynę piłkarską, w szkole mojego syna. I był pierwszy mecz. Mecz zakończył się wynikiem 12-0 dla naszych przeciwników. Podszedł do mnie człowiek, później, gdy rozdawaliśmy nagrody dla różnych drużyn i mówi, wręcz waszemu bramkarzowi nagrodę za najbardziej oddanego bramkarza. Wszystko we mnie mówiło... Ale to zrobiliśmy. Minęło 10 lat. Wiecie, kim jest ten chłopak? To nie Jerzy Dudek. To bramkarz w naszej drużynie. Jest niesamowity. Bo każdy dobry trener wie, że jeśli zawodnik coś spapra, to trzeba szybko dać mu zagrać drugi mecz, żeby się nie załamał. I tak robi z nami Pan Bóg. Mówi, próbuj dalej. Uda ci się. Ponieważ miłość wierzy. Bóg wierzy w nas. Bóg mówi, że jeśli chcemy budować trwałe relacje, to musimy się nauczyć ufać, dawać kolejną szansę. Może możesz teraz myśleć sobie tak. Nie mogę zaufać mojemu mężowi. Nie mogę teraz zaufać mojej żonie, mojemu przyjacielowi. To jeśli tak jest, to chcę wezwać ciebie do jednej rzeczy. Jeśli nie możesz zaufać wymienionym przeze mnie osobom, to po prostu zaufaj Bogu. to zaufaj Bogu. Bóg bowiem zawsze wie, co robi. Jeśli położysz ufność w Bogu, możesz być pewny, że On może o wiele więcej dokonać w życiu twojego męża czy twojej żony, twojego przyjaciela czy twojej przyjaciółki niż ty sam. Ufasz Bogu, kiedy nie możesz zaufać danej osobie, ponieważ Bóg wie zawsze to, co robi. Często jest tak, że to, co w naszym życiu wydaje się być problemem, w finale okazuje się Bożym narzędziem do przemiany naszego serca. I ciekaw jestem, gdybym zadał wam pytanie, czy mieliście kiedyś takie doświadczenie, że prosiliście o coś Pana Boga, powiedzieliście Mu, jak ma odpowiedzieć na waszą modlitwę, a On odpowiedział inaczej i dzisiaj wiecie, że miał rację. Ma ktoś z was parę takich modlitw? Pewnie tak. A niektórych jeszcze czekamy. I uczymy się w ten sposób ufać. Dlaczego tak ma być? Bo Bóg wie, co robi, a my nie mamy tej wiedzy. Bóg mówi w księdze Izajasza, moje myśli to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Inaczej mówiąc, Bóg mówi, zaufaj mi, wiem, co robię. Miłość. Czy kochasz Boga, czy kochasz inną osobę, zawsze ona wymaga zaufania. Miłość nigdy nie przestaje wierzyć. Ponad wszystkimi okolicznościami, które nas spotykają, jest Bóg, który specjalizuje się w cudach. Czy potrzebujesz cudów w swoich relacjach? Czy potrzebujesz cudów w swoim małżeństwie? Czy potrzebujesz cudu w swojej rodzinie, w relacji z dzieckiem? Pozwólcie, że coś nam zasugeruję. Bóg swoje działanie chce rozpocząć od ciebie lub ode mnie. Zacznij szukać zmiany w sobie, zanim będziesz szukał ją u innych. Cud, który ma się wydarzyć, w pierwszej kolejności musi przydarzyć się tobie. Być osobą, która wierzy i ufa, to wielki prezent, który możesz dać komuś innemu. To jest prezent zaufania, to jest prezent miłości. Drogie kobiety, być może twój mąż potrzebuje od ciebie usłyszeć, ufam tobie. A może dzisiaj, drogi mężu, twoja żona musi usłyszeć od ciebie, ufam tobie. A może w relacjach przyjaźni, twoja przyjaciółka czy przyjaciel musi usłyszeć to zdanie, ufam tobie. Ponieważ miłość zawsze pokłada ufność. Pytałem, komu w tym tygodniu potrzebujesz okazać łaskę. A teraz chcę zadać tobie pytanie. Komu w tym tygodniu powinieneś okazać ufność? Komu w tym tygodniu powinieneś okazać ufność? Może żonie? Może mężowi? A może dziecku? Może potrzebują usłyszeć, wiem, że możesz to zrobić. Wiem, że możesz to zrobić. Wiara w kogoś i ufność komuś to jest właśnie miłość. Wtedy, kiedy coś psujemy, wtedy trwała miłość potrafi rozsunąć dach łaski, rozszerzyć zakres łaski. I trwała miłość wyraża ufność, mówiąc ufam ci, wierzę w tobie. Bo Biblia mówi, że jedyna rzecz, która się liczy, to wiara, która jest czynna w miłości. Życie jest szkołą, gdzie uczymy się ufać i kochać. I to rozszerza zakres łaski, i to rozszerza i wyraża naszą wiarę. Ale jest trzecia rzecz, której powinniśmy się nauczyć. Nieustająca miłość oczekuje tego, co najlepsze. Miłość patrzy naprzód. Miłość jest optymistyczna. Miłość nie jest utkwiona w przeszłości. Miłość nie spogląda wstecz. Trwała miłość jest pełna nadziei. Miłość jest nastawiona pozytywnie. Miłość oczekuje najlepszego. Miłość nigdy, jak mówi Boże Słowo, nie przestaje mieć nadziei. Inne tłumaczenie mówi, że miłość zawsze oczekuje tego, co najlepsze. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, ale wokół nas żyją ludzie, którzy starają się żyć tak, żeby spełnić nasze oczekiwania. Albo my jesteśmy ludźmi, którzy żyją tak, aby cudze oczekiwania spełnić. Czasami ustawiamy ludzi poprzez nasze oczekiwania, poprzez to, co im wtłaczamy w głowę. Podam wam przykład sprzed kilkunastu lat. Organizowaliśmy w pewnym okręgu służby więziennej w każdym więzieniu pewien program dla więźniów. Zebraliśmy wszystkich oficerów z danego więzienia, którzy odpowiadali za zrealizowanie tego programu. Powiedzieliśmy, co chcemy zrobić, omówiliśmy program, a potem każdy z nich wyrażał swoją opinię. Było ich chyba 10, powiedzmy. I 9 z nich powiedziało, super program, więźniowie będą spokojniejsi, wyciszą się bardziej, nawiążą relacje ze sobą i odnowią kontakty ze swoimi bliskimi. To było 9, a 10 napisał, więźniowie będą zdenerwowani, będą bić się ze sobą nawzajem i będą wyrywać głośniki od radiowęzła ze ściany. Zrobiliśmy ten program w więzieniach i potem dostaliśmy z każdego więzienia raport. Z 9 więzień raport był następujący. Więźniowie zaczęli nawiązywać ze sobą relacje, nawiązywali kontakty z domem rodzinnym, wyciszyli się, uspokoili, a z 10 więzienia więźniowie bili się między sobą, wyrywali głośniki, bo jak sobie zaprogramujesz, tak się tobie, niech ci się stanie według twojej wiary. I często jest tak, że ustawiamy kogoś przez swoje oczekiwania, przez to, czego od kogoś oczekujemy. Przez takie stwierdzenia, ty zawsze to robisz, z ciebie już nic nie będzie, ty się do niczego nie nadajesz, lepiej się do tego nie zabieraj, bo i tak tobie nie wyjdzie. Mieliście takie doświadczenia w swoim własnym życiu? A może warto usunąć ze swojego słownictwa, ty zawsze tak to robisz, ty się nie nadajesz, cokolwiek zrobisz, to i tak będziesz niepowodzenie. Miłość nie gdera. Miłość nie narzeka. Miłość raczej mówi, widzę, kim możesz się stać. Sami od Boga oczekujemy tego. I często mówimy, Pan Bóg wie, kim możesz się stać. Pewnie, że wie. I ma dobre rzeczy dla nas. I On ciągle